Manufaktura reportażu.
Dobry wieczór Państwu, Andrzej Urbański. Upamiętniając mieszkańców Pomorza pomordowanych przez niemieckiego okupanta w 1939 roku, Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ustanowił dzień 2 października Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckiej Zbrodni Pomorskiej 1939. Tak brzmi fragment uchwały. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, podjęcie uchwały było konieczne z uwagi na ludobójczy charakter zbrodni niemieckich na obszarze Pomorza oraz ich skalę. W tym roku Narodowy Dzień Pamięci obchodzimy po raz pierwszy i właśnie z tej okazji zapraszam do wysłuchania reportażu mojego autorstwa Cisza Woła w realizacji Jacka Puchalskiego, który opowiada o tej tragedii, a także zaprasza do refleksji.
Lata wystraszne, lata wąskie, jak dłonie śmierci w dniu urodzin. Wzięłyście nam co najpiękniejsze, a zostawiły to, co z gromu, aby tym dziksze i smutniejsze, serca jak krzyż na pustym domu.
Wiosną 1939 roku Hitler zażądał od Polski eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej przechodzącej przez polskie Pomorze, która miała połączyć Prusy Wschodnie z resztą Niemiec oraz zgody na aneksję Gdańska. W odpowiedzi polski minister spraw zagranicznych Józef Beck wygłosił w Sejmie słynne przemówienie, które zakończył słowami:
Pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę, wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
W literaturze naukowej dotychczas nie funkcjonował termin zbrodni pomorskiej 1939 roku. Częściej można było spotkać określenia krwawa pomorska jesień, pogrom czy niemiecki Katyń 1939.
Dziś zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia ze swoistym pomorsko-kujawskim tragicznym fenomenem.
Profesor Grzegorz Berendt, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.
Sprowadzającym się do tego, że kilkakrotnie więcej niż na innych terenach zamordowano tutaj przedstawicieli polskich środowisk przywódczych, osób, które reżim niemieckich narodowych socjalistów uznał za społecznie zbędne i że to musi być nazwane, że mamy do czynienia z czymś niezwykłym, niezwykle dramatycznym i w ten sposób pojawiło się pojęcie zbrodni pomorskiej. Wcześniej mówiliśmy o pewnym preludium do następnych lat eksterminacji, ale nie mieliśmy jednego pojęcia. Dzisiaj pojęciem zbrodnia pomorska opisujemy wydarzenia, które miały miejsce w około 400 miejscowościach od Półwyspu Helskiego po Bydgoszcz, Inowrocław, Toruń.
Skala zbrodni na Pomorzu Gdańskim jesienią 1939 roku była największą w tym czasie w okupowanej Polsce i była pierwszą tak wielką akcją eksterminacyjną wymierzoną w ludność cywilną. Do tej pory z imienia i nazwiska zidentyfikowano blisko 10 tysięcy ofiar.
To tutaj na Pomorzu były najkrwawsze wydarzenia od początku II wojny światowej.
Roman Dambek, prezes Stowarzyszenia Kaszubsko-Kociewskiego imienia Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski.
To tutaj na Pomorzu od 30 do 50 tysięcy cywilnych ofiar, podkreślam, było mordu dokonanego przez Niemców w 400 udokumentowanych miejscowościach przedwojennego województwa pomorskiego.
Lasy Szpęgawskie koło Starogardu Gdańskiego, Lasy Kaliskie obok Kartuz, Skarszewy, Mniszek koło Świecia nad Wisłą, Lasy Igielskie, Dolina Śmierci w Chojnicach, Rudzki Most koło Tucholi, Karolewo, Radzim koło Sępólna Krajeńskiego, Paterek koło Nakła nad Notecią, Tryszczyn i Fordońska Dolina Śmierci koło Bydgoszczy, Barbarka koło Torunia, Klamry koło Chełmna, Łopatki koło Wąbrzeźna, Skrwilno koło Rypina, Piaśnica, Pomorski Katyń koło Wejherowa,
tutaj mieliśmy zamiar przyjechać. Właśnie dzisiaj jakoś tak nas tchnęło, żeby tu przyjechać. Jesteśmy i robi. Niesamowite wrażenie zrobiło już na nas, a jeszcze nie wszędzie obeszliśmy.
Jesteśmy od lat mieszkańcami Pomorza i historia Polski nas interesuje. Szczególnie tych, co zginęli za nasze. Historię mordowania przez Niemców, elity polskiej. Wszyscy, którzy mieli maturę i wzwyż, mieli zginąć. Przecież takie było założenie, żeby był naród bez głowy, czyli bez elity intelektualnej.
Może jeszcze tym bardziej dlatego też to miejsce, bo mój dziadek, jako wójt gminy, był zabrany do obozu do Oświęcimia. Również jego syn po maturze. Czyli w całej Polsce mamy podobne groby. No a tutaj jest tak jakoś bardzo dużo, że nigdy nie odkryto i nie pokazano.
Teresa Patsidis, dyrektor Muzeum Piaśnickiego w Wejherowie.
Opowieść o Piaśnicy w naszym muzeum zaczynamy od opowieści o fantastycznych ludziach. Nie da się opowiedzieć o Piaśnicy, nie zaczynając opowieści o ludziach, którzy w dwudziestoleciu międzywojennym Polskę budowali, którzy Polskę wyczekaną, wytęsknioną, swoimi rękoma, swoimi talentami przywracali do życia. Budowali jej fundamenty po rozbiorach. Ci ludzie z różnych środowisk, społecznych, gospodarczych, politycznych, kulturalnych, starali się swoją codzienną, zwykłą pracą budować podwaliny II Rzeczpospolitej. I budowali.
Listy proskrypcyjne Niemcy robili już wiele, wiele czasu wcześniej, przed wybuchem II wojny światowej. Na tych listach proskrypcyjnych było prawie 62 tysiące nazwisk najlepszych patriotów polskich, duchownych, nauczycieli, prawników, samorządowców, działaczy polskich na Kaszubach i na Pomorzu, na Kociewiu.
Tutaj spoczywa, został odnaleziony mój pradziadek, też zabity. I to jest miejsce pamięci takie, o którym powinniśmy wszyscy pamiętać tutaj w okolicy zwłaszcza. Pradziadek był zwykłym człowiekiem i tutaj został zabrany i właśnie też zamordowany przez Niemców brutalnie. No myślę, że to na pewno jest straszna historia cała, jeżeli się uświadomi, że to się wydarzyło naprawdę, że to nie jest jakiś film, jakaś historia zmyślona, tylko że to się wszystko wydarzyło rzeczywiście zwykłym ludziom, takim jak ja.
Mieszkańców polskich wsi i miast wyciągano w nocy siłą z ich domów i doprowadzano do prowizorycznych więzień i aresztów. Scenariusz był zawsze bardzo podobny, jak u aresztowanej 1 listopada 1939 roku rodziny Józefa Bronka z Tczewa.
Z domu, który opuściliśmy, Niemcy odkonwojowali mnie wraz z rodziną do fabryki Arkona w Tczewie, gdzie zaraz kazali nam Niemcy wsiadać na samochody ciężarowe. I wraz z innymi aresztowanymi, którzy tam byli, przewieziono mnie i całą rodzinę do zamku w Gniewie, gdzie było już uwięzionych około 200 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci. Niejednokrotnie widziałem, jak wszyscy strażnicy, których wymieniałem, bili aresztowanych kolbami karabinów, pięściami i kopali.
Na ścianach w naszym muzeum widzimy nazwiska. Te nazwiska pochodzą z Księgi Gończeń dla Polski. Niemcy jeszcze długo przed wojną zbierali informacje na temat ludzi, którzy byli aktywnymi liderami swoich społeczności w różnych dziedzinach życia społecznego. Tak zwane listy proskrypcyjne były w szczególny sposób konstruowane poprzez donosy również ludności mniejszości niemieckiej, ludności niemieckiej tutejszej, zamieszkującej na tychże terenach. Po wkroczeniu do Polski następowały natychmiastowe aresztowania tych osób, następnie lokowano ich w miejscach odosobnień, a potem następowała selekcja.
Ofiary z broni pomorskiej z 1939 roku byli przede wszystkim rozstrzeliwani w dołach śmierci. Na początku przetrzymywano ich w różnego rodzaju obozach, tam się nad nimi zdęcano, niektórych przy łatkach też zabijano, jednak większość była transportowana do lasów, żwirowni, piaskowni. Niemcy specjalnie wybierali takie miejsca, żeby zakopać łatwo dużą ilość ciał. Najnowsze badania jednak wskazują, że bardzo wiele osób nie zginęło od kul. Gdy się porówna dostępne protokoły ekshumacji, to w zależności od miejsca od 20 do 30% ciał miało roztrzaskane czaszki, więc te osoby nie mogły zginąć od kul. One po prostu były zakatowane różnego rodzaju tępymi narzędziami.
Te wydarzenia, jak tutaj opisuje zespół doktora Tomasza Cerana z Instytutu Pamięci Narodowej, to wyglądają tak jak te sceny, które wyglądały, są opisywane, już są znane na Wołyniu. Tutaj też zabijano i zakopywano jeszcze żywych ludzi. Tak samo dzieci były bite, trzaskane karkołomne to były i bestialskie zachowania, nieludzkie zachowania Niemców w stosunku do Polaków.
Chodząc po tych ścieżkach, wjeżdżając do lasu, widzimy te kamienie, które wyznaczają drogę krzyżową. Później widzimy te tablice informacyjne. Te tablice chronologiczne opowiadają nam historię Piaśnicy. Na tablicach czytamy, kto zginął, dlaczego zginął. Czytamy też o oprawcach, czytamy o działaniu Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka. Czytamy o ludziach, którzy tutaj zginęli. Widzimy inżyniera Kuniewskiego, nadleśniczego, widzimy Kukowskiego, przedstawicieli duchowieństwa. Idąc dalej, napotykamy niesamowicie ważną i taki wzruszający pomnik oddany pamięci dzieciom zamordowanym.
I widzę jakąś rodzinę.
Mogę na chwileczkę.
Dlaczego państwo jesteście tutaj?
Żeby właśnie dzieciom przekazać wiedzę. Swoje chorowe jesteśmy.
Często tutaj przyjeżdżacie?
Raz w miesiącu. Pięknie to jest.
A jaka jest taka myśl, która też wam może towarzyszy?
Żeby historia się nie powtórzyła.
No to miejsce jest niesamowicie wzruszające i pokazuje nam ogrom tego zła, co tu się wydarzyło. Widzimy anioła, który trzyma poduszkę, w której nie ma dziecka. Widzimy też kołyskę, ale ta kołyska też jest pusta. Jest misiok, a pod tym napis, dlaczego dzieci odeszły i dlaczego dzieci się ze mną nie bawią. Ale też przeraźliwy napis przypominający słowy Alberta Forstera, który wypowiedział je w 1939 roku na rynku wejherowskim. Musimy naród ten wytępić od kołyski począwszy. I ta kołyska jest pusta. Czyli za tymi słowami poszły też czyny i Niemcy wzięli sprawy w swoje ręce i w sposób bestialski rozprawili się z polską inteligencją.
Te przedmioty sama znalazłam. Szukaliśmy przez pół roku. Chodziło o to, żeby z 1939 roku symbolicznie wyszukać lampę niemiecką. Taka sama stała na biurku w bunkrze Hitlera. Ta sama marka. Wyszukać telefon z 1939, radio niemieckie i lampę. O co w tym wszystkim chodziło?
Lampa działa.
Tak. Telefon nie jest podłączony, nie.
No bo to kiedyś kręcono.
No tak. Natomiast radio działa, niech pan przeczyta. Jaka była idea? Chodziło o to, że te marki niemieckie współuczestniczyły w latach 1939-1940 do wyrobu rzeczy na poczet wojenny. Głównie radiostacje, łączności i tak dalej, tak? Ten tutaj, to była firma ABW, spółka, też symbol lat nazistowskich. To jest taki zegar kominkowy, w tamtych czasach bardzo popularny. To jest Siemensa. Siemens tak samo, tutaj on i pan zobaczy. Siemens uczestniczył w urzędach III Rzeszy, produkował wyposażenie części, proszę bardzo. Siemens był używany w biurach i urzędach III Rzeszy w okresie II wojny światowej. Koncert Siemensa odegrał ważną rolę w wojennej gospodarce Niemiec. Produkował wyposażenie elektroniczne w gospodarce Niemiec. Tu m.in. części do rakiet V1, V2. Firma uczestniczyła również w grabieży państw podbitych przez Niemcy. W fabrykach Siemensa zatrudniono przymusowych robotników.
Z chwilą zbliżania się frontu wschodniego do granic Rzeszy rozpoczął się proces zacierania śladów popełnionych zbrodni.
Tam zatrzymaliśmy się przy tym pomniku, który jest przy drodze. Tam właśnie w 1944 roku czyścili, w cudzysłowie, Niemcy te groby, używając więźniów, których pędzili, to co wiem z opowieści znowu innych, tu mieszkańców z Żukowa na przykład, jak gonili tych w zimie, w mróz, w lutym, tych więźniów w stronę od Sztutowa, to na północ, gdzie spali po stodołach dziurawych, a kto nie dał rady, no to go mordowali.
W Lasach Piaśnickich do wydobycia i spalenia zwłok jednostki SS i policji wykorzystały 36 więźniów KL Stutthof, zwanych Komando do Nieba. Akcja trwała około 7 tygodni. Po jej zakończeniu więźniów również zamordowano, a ich ciała także spalono. Przesłuchany w 1946 roku w charakterze świadka Jan Angel zeznał na tę okoliczność.
Jesienią 1944 roku, w okresie, kiedy nad Lasem Państwowym Piaśnickim unosiły się dymy, jadąc pewnego ranka do pracy drogą leśną rowerem, zauważyłem 5 osób idących do oddziału numer 107. Było to 2 żandarmów i 3 więźniów. Zwróciłem uwagę na ich nogi, które były w kajdanach łańcuchowych. My, robotnicy, rozumowaliśmy, że więźniowie ci spalają zwłoki pomordowanych w tamtejszych lasach.
Podchodzimy do miejsca niezwykle przejmującego. To jest palenisko. W tym miejscu palono zwłoki osób zamordowanych. Często te tablice opatrzone są tekstem z Pisma Świętego. Drzewa zapamiętały waszą zbrodnię. Widzimy drzewo, które wtedy rosło. Jest takie znamie wypalone. I tutaj napis: spalone ciała ludzkie, zmielone kości. Nie wszystko, co umarło, zostało spalone. To, co niezniszczalne, trwa. To pamięć o tych męczennikach. Bóg doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę.
Niemcy uznali, że to osoby przede wszystkim wykształcone i zajmujące znaczne stanowiska w strukturze społecznej są nośnikami polskości, ponieważ posiadają świadomość narodową, posiadają też szacunek społeczny i wpływ na znaczne grupy społeczne ludności polskiej. W związku z tym powstał plan, żeby tą warstwę społeczną inteligencką, warstwę przywódczą wyeliminować. I to był ten podstawowy czynnik do tego, żeby zrealizować plan wynarodowienia Polaków, a z pozostałej części uczynić siłę roboczą.
Powolutku zbliżamy się do tutaj do ołtarza tej, powiedziałbym, leśnej kaplicy i widzimy postacie w prezbiterium. Nad nimi krzyż, Chrystus ukrzyżowany. Te postacie są bardzo wymowne. Wśród tych postaci wyłania się postać zakonnicy, zmartwychwstanki. Charakterystyczny krzyż widzimy, a wokół niej tulące się dzieci. To jest postać przedstawiająca oczywiście błogosławioną Alicję Kotowską, zamordowaną 11 listopada 1939 roku wśród właśnie dzieci żydowskich. I tutaj te dzieci widzimy. Widzimy księży, widzimy kobiety, widzimy małe dzieci. Te figury przedstawiają różne stany duchowne, które zostały tu zgładzone.
Księdza, widzicie, się pan spokojny. Dlaczego mam być spokojny?
Wspomnieniem ostatniej drogi ofiar jest wąski korytarz, przejście, które jest zaaranżowane na wzór wnętrza ciężarówki, samochodu ciężarowego, którym wożono ofiary do Lasów Piaśnickich. Ten wąski korytarz z tą aranżacją jest symbolem ostatniej drogi ofiar.
Tak, to ta cisza jest niesamowicie przejmująca i tak jak Jacek Kaczmarski śpiewał, że cisza co jak krzyk przeraża, i tak naprawdę ta cisza jest przerażająca i to jest też pewna powtarzająca się sekwencja ludzi, którzy tu przyjeżdżają. Mówią o niesamowicie przejmującej ciszy w Lesie Piaśnickim. Może jest to tak, że w tej ciszy musimy zadawać sobie te pytania, musimy się skupić, pomodlić, przyklęknąć, zatrzymać i ta cisza pewnie temu po prostu sprzyja.
No, staramy się tutaj być chociaż raz w roku, jak nie w dzień tych uroczystości, to w inny dzień i po prostu upamiętnić tutaj to miejsce naszych różnych krewnych, znajomych, bo wielu z nas miało tutaj krewnych, znajomych, pomordowanych. No i po prostu zna się to miejsce od dzieciństwa z opowiadań rodziców.
Jak przechadzam się tymi miejscami tutaj, bo ta symbolika lasu jest niesamowita. Jest wiele miejsc na tej nekropolii, takich miejsc pamięci oddanych poszczególnym grupom. I jak chodzę przy tych grobach i patrzę na te wszystkie pomniki, to jest niesamowite uczucie takiej ciszy, nostalgii, bólu, cierpienia i też takiego pytania, dlaczego właśnie ci ludzie musieli tutaj zginąć, dlaczego tutaj zginęli.
Myślę, że na pewno też to miejsce powinno być bardziej takie znane w całej Polsce, nie tylko u nas, lokalnie, bo to jednak historia jest nas wszystkich, wszystkich Polaków. No i każdy powinien gdzieś tam o tym pamiętać, nie tylko tutaj na Pomorzu.
Pamiętać, modlić się za ofiary, modlić się też za sprawców tej zbrodni i tyle.
Mnie brak słów po prostu i mówię, no, ścisk w sercu patrząc na to, ilu to ludzi zginęło. Przede wszystkim większość to mężczyzn, ale dlatego daje to wielką taką zadumę i tak potrzeba ciszy.
Wysłuchali Państwo reportażu mojego autorstwa Cisza woła w realizacji Jacka Puchalskiego. W reportażu wykorzystałem fragmenty trzeciej symfonii utworu Henryka Mikołaja Góreckiego. Dobrej nocy, Andrzej Urbański.